będę głosił dzisiaj rano. Mam lekkie problemy z gardłem. Jak dotąd od 54 lat gardło mnie jeszcze nie zawiodło. I obiecuję wam, że ono nie zawiedzie również dzisiaj. Kiedy przygotowywałem przesłanie na dzisiaj, jacyś ludzie byli tu już z tymi kartami wiary w ręku. Chciałbym, abyście uważnie słuchali, słuchali i notowali i odnaleźli się w tym, o czym będę mówił. Jeśli to zrobicie, to pozwoli wam nie mieć problemów z Bogiem. Odkryłem, że kiedy ja poddaję siebie Bogu, to Bóg poddaje się również mi. I my wiemy, że kiedy Bóg da nam 5 milionów dolarów, to będziemy mogli wbić wszędzie zieloną chorągiewkę na tej mapie i będziemy mogli mieć uczniów w każdym narodzie na tej ziemi. Nie wiem, jak wiele zostało już dokonane w historii świata, ale wiem, że czasu pozostało niewiele, ale Bóg powiedział, że będzie to szybka praca, a ja wierzę, że ta szybka praca wzywa nas, by szybko się do niej przyłączyć. Amen. Więc pamiętajcie o tym. Myślcie o tym, kiedy zakończymy. Będzie możliwość jeszcze o tym porozmawiać. Myślcie o tym. Wypełnijcie to, co macie i oddajcie nam. I kiedy już wrócicie do domu, to ciągle rozmyślajcie o tym, co Bóg by chciał, abyś zrobił. Myślę, że w tym pomoże to przesłanie, które wygłoszę. Temat brzmi: my musimy chcieć wypełniać wolę Bożą. Takie właśnie przesłanie chcę do was dziś skierować. Będę czytał z listu do Rzymian 4:3. Rzymian 4:3. My musimy chcieć wypełnić wolę Bożą. Módlmy się. Ojcze, dziękujemy, że możemy czytać Twoje Słowo. Niech to mówione Słowo pomoże nam usłyszeć Słowo od Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Wszędzie, gdzie nie spojrzycie, są znaki, które przemawiają do wybrańców Bożych, że Jezus nadchodzi. Nie jest ważne, kim jesteś i czy jesteś zainteresowany duchowymi sprawami, ale dowiesz się, że Jezus nadchodzi. Ale jest coś niesamowitego, co odkryłem. Otóż świat jest bardziej zainteresowany czasami ostatecznymi i co Bóg mówi na ten temat, niż Kościół. Rozmawiacie z biznesmenem i on jest zainteresowany tym, czy Bóg ma coś dla niego do powiedzenia na następne dni. Byliśmy z doktorem Oksanem w Izraelu i jeszcze z jednym bratem. Wcześniej, kiedy byliśmy tam rok temu w listopadzie, znaleźliśmy zakłopotanych ludzi. Ludzi, którzy mówili: my wiemy, że rzeczy nie pozostaną, jakie są. Jeden człowiek powiedział do mnie, że Megiddo będzie pełne krwi. On po prostu wiedział, oni coś wiedzą, coś, co nadchodzi. Chrystus zamierza wkrótce wrócić. Nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy świadkami czasów ostatecznych, o których mówi apostoł Paweł. My jesteśmy tymi ludźmi. Każdy naród na ziemi jest w to zaangażowany tego poranka i problemy będą narastać. Ludzie nie będą mieli rozwiązań na problemy. Politycy na całym świecie głowią się, jak je rozwiązać. Nie wiedzą jednak, jak się za nie zabrać, co zrobić. Ale dla nas nie jest to czas zniechęcenia. To nie jest ważne, jak sprawy źle wyglądają, bo to są prawdziwe warunki, które stawiają Kościół przed największymi możliwościami. Największymi możliwościami. Jak powiedzieliśmy z bratem Joshem, wysłaliśmy 460 ludzi na teren tsunami w Indiach. Ja ich nigdy nie widziałem, ale rozmawiałem z bratem Osbornem. Słyszeliście jego świadectwo. Po prostu włożyłem 30 tysięcy dolarów do jego kieszeni, aby przekazał to ludziom, których nie znałem. On powiedział, łatwo ci powiedzieć, da im świadcz. Więc wysłaliśmy to, ale ja tam nigdy nie dotarłem i zmagałem się, myślałem, może jest już za późno. Tsunami nas wyprzedziło. Wierzę, że Bóg przemówił. Nie, to jest właściwy czas. Gdybyś tu przyjechał wcześniej, nikt by cię nie słuchał. Oni patrzyli na to, co robili, patrzyli na problemy, a dziś nie zostało nic oprócz desperacji. A ja mam na to odpowiedź. Ja jestem jedyną odpowiedzią na to, dlatego my tu dziś jesteśmy. Ten świat jest w wielkim problemie. Próbuje szukać rozwiązania na te problemy. Jest otwarty. I ostateczne żniwo może przyjść. Mogę wam to powiedzieć, ponieważ człowiek, ludzie, którzy zaprzeczali 50 lat temu wszelkiej ponadnaturalnej sile, dziś idą do New Age, hinduizmu, chrześcijaństwa, gdziekolwiek się o tym mówi. Nadchodzi czas, kiedy nic nie pozostanie oprócz desperacji. Dlatego mamy największe możliwości, by mówić ludziom o Chrystusie. W trudnych czasach, w jakich właśnie żyjemy, kobiety i mężczyźni będą desperacko szukać tego, co realne. Wiecie, oni grają, bawią się. Wiecie, możesz powstrzymać się od mówienia, ale możesz też pozwolić na to, aby Bóg cię wysłał. Bóg stawia przed nami szczególne wyzwanie. To było dla mnie wyzwanie, by powstać i rzucić wyzwanie wam. Jeśli jesteście tymi, którzy tylko są religijni, przychodzą do kościoła, by bawić się w kościół dla rozrywki i dojść do nieba, to możecie bawić się dalej. Ale jeśli chcecie z świętych przemienić się w żołnierzy, Ewangelia Chrystusa rzuca wam wyzwanie. Możesz powiedzieć amen, bo możesz zrobić wszystko, co Bóg powiedział, aby zrobić. My możemy pójść w każde miejsce, w które On nas posyła, przekroczyć każdą rzekę, zburzyć każdy mur, związać każdego demona, zrobić wszystko, co Bóg chce, abyśmy zrobili. My możemy zrobić i my musimy to wiedzieć, że możemy. Ty i ja zostaliśmy przyprowadzeni do Królestwa właśnie na taki moment jak teraz. Posłuchajcie tego z Estery 4:14. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, wierzę, że zostaliśmy powołani do Królestwa na taki właśnie moment, jak teraz. Czy znacie historię Estery? Przychodzi dzień, kiedy wszyscy Żydzi zostaną zabici. Mordochaj powiedział, bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. On rzucił wyzwanie, jeśli ty nic nie zrobisz, zostaniesz stracona. Wraz z rodziną, a uwolnienie i tak przyjdzie. Jeśli my chcemy kogoś zdobyć, to wiedzmy, że Bóg również tego chce. I Kościół, który nadchodzi, ma być chwalebnym Kościołem. Jeśli nie będzie robił tego, na co został ustanowiony, to zawiódł w swoim powołaniu, by być Kościołem. Powiedziałem, zawiódł, by być Kościołem. Kościół nie został ustanowiony dla zabawy, ani aby realizować religijny program. On powstał dla ludzi, którzy powstaną, by rzucić wyzwanie ciemności, aby było wiadomo, że my jesteśmy więksi, dużo mocniejsi od tego, cokolwiek piekło szykuje przeciw nam. My możemy wygrać, my jesteśmy zwycięzcami i my będziemy wygrywać. Ktoś już przekroczył tę rzekę, ktoś już ją przekroczył. I te słowa zostały skierowane do Estery, jako do królowej. Sytuacja wyglądała źle. Planowano zabić każdego Żyda, każde Boże dziecko. My żyjemy w bardzo podobnych czasach do czasów Estery. Duchowa śmierć nas otacza. Duchowe lampy już wygasają. Ja nie dbam o to, jak ty wyglądasz. Jest wiele miejsc, gdzie możemy pójść i zobaczyć poświęcenie prawdy dla liczb. Mówię wam, to ciemny dzień w historii. I my jesteśmy tu dzisiaj, aby coś zrobić. Ktoś napisał właśnie książkę, by powiedzieć ci, jak zbudować mega kościół bez Biblii. I na pewno to będzie bestseller, ponieważ ludzie za tym staną. Ale to, za czym my stoimy, to uczynić Chrystusa światłem tej planety. Pozwólmy, by Jezus żył. Nad całym świecie możecie oglądać, jak doprowadziliśmy do tego, że kobiety i mężczyźni stali się brzemienni w duchu, brzemienni życiem Bożym, aby zanieść to życie ludziom. A tam, gdzie jest to światło, życie, tam powstanie Kościół. Powiedziałem, tam będzie Kościół, nie tylko coś religijnego, ale stanie tam prawdziwy Kościół. Będziemy tego dowodzić, ponownie dowodzić. Więc żyjemy w czasach, o których też prorokował prorok Joel, że tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest Dzień Pana w Dolinie Sądu. To jest Joel 3:19. A w Psalmie 119:126 czytamy: to są warunki, posłuchajcie, które otworzą drogę do Boga. Ten psalm mówi, że czas już, by Pan rozpoczął działanie, gdyż naruszono zakon Twój. Nie tylko świat naruszył prawo, ale również Kościół naruszył Boży zakon. Wiecie, w naszych czasach religia i wiara nie idzie w parze z uczynkami i zachowaniem. Wiecie, wszyscy idą do kościoła w niedzielę rano. Nie wiem, co się dzieje, ale my jesteśmy narodzeni na nowo. Jesteśmy obcy na tej planecie. Jesteśmy narodzeni z góry. Nie jesteśmy częścią tego systemu na dole. I dlatego różnica musi być widoczna. Chrystus jest widoczny w 15 rozdziale Księgi Jeremiasza. Wierzę, że to echo, które rozchodzi się po całym świecie. W owych dniach i w owym czasie, mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami ludzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana swego Boga, będą się pytać o Syjon. Wiecie, że Syjon to inna nazwa Jerozolimy. Tak była zwana. Tam, gdzie Bóg chciał przebywać, to zawsze było Jeruzalem. Ludzie mówili, my wiemy o Jeruzalem, wiemy o tym, że nogi się tam prostowały, że tam mówiono językami, ale my musimy znaleźć drogę powrotu do Boga. My jesteśmy otoczeni różnymi religijnymi rzeczami. Pokażcie nam drogę do realności. To było proroctwo wygłoszone przez Wigglesworta w 1922 roku. Wygłosił to proroctwo w Los Angeles w Kalifornii. Rozmawiałem z kobietą, która była pastorem w wieku 86 lat w 1954 roku. Ona go wcześniej spotkała, więc pewnego wieczoru powstał i prorokował. Przebudzenie na Azusa Street wydarzyło się w tym czasie 16 lat wcześniej. On powiedział, że obecne przebudzenie umrze, ale w latach 40. Bóg znów tchnie życie w szkielet, ale będzie bardzo duży nacisk na rzeczy fizyczne. Nabożeństwa uzdrowieńcze w tym czasie były skupione bardzo na fizycznych rzeczach. I on powiedział, że dlatego, że będzie nadmierne skupienie na sferze fizycznej, to Bóg odejdzie z tego w późnych latach 50. i nastanie czas politycznego i religijnego zamieszania, jakiego świat jeszcze nie widział. Ale tuż przed Jego przyjściem ludzie zwrócą się do Boga. Pokaż nam drogę na Syjon. O, halleluja Bogu! Ja przyglądałem się temu miastu od 50 lat. Obecnie od 14 lat jest tam szkoła Chrystusa. Patrzyłem na innych, którzy nawzajem z sobą bawili się, a ja odmawiałem, by tam pójść. A było tam dużo ludzi, dużo pieniędzy, ale wiem, że pewnego dnia oni wrócą. Ktoś musi się pojawić, aby im powiedzieć o prawdziwej realności. Ktoś taki musi być tutaj. Posłuchajcie, co prorok mówi. Ludzie Boży przychodzą z gór na pagórki. Zapomnieli o swoim miejscu odpoczynku. Jaki jest obraz Kościoła w XXI wieku? Z gór na pagórki. Z jednego cudu do następnego. Skakanie z kwiatka na kwiatek. Z jednej gry do drugiej. Ale jak dojdzie krzyk do Bożych uszu, to doświadczymy największego żniwa w historii. Wierzę w to, jak mówi objawienie, zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. Ale żeby Bóg mógł tego dokonać, tego wielkiego dzieła, musi być narzędzie, człowiek, który mógłby pracować. Każde prawdziwe dzieło Boże zrodziło się najpierw w sercu jakiegoś człowieka. Człowieka, zanim przyszło na jaw na tej planecie. To Bóg był w człowieku, aby ten mógł wykonać jego plan. Mojżesz nie poszedł do Egiptu z jakimś planem. On po prostu robił to, co Bóg mu mówił. Jego kościół liczył wówczas 3 miliony ludzi. Próbuję wam powiedzieć, że jest czas, aby zwrócić się do tego, co Bóg powiedział. Ty i ja, tak jak Estera, jesteśmy naczyniami, przez które przyjdzie Boża wolność. W tym pomieszczeniu są ludzie, których Bóg powołał. Mordochaj powiedział do Estery, że powinna iść do tego króla, błagać go o zmiłowanie i aby wstawiła się u niego za swoim ludem. Ale Estera w taki sposób odpowiedziała Mordochajowi. Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, który bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu. Ale Mordochaju, jestem pewien, że wołała do niego po imieniu. Mordochaju, ja już od 30 dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla. Czy rozumiesz, Mordochaju? Wiem, na czym polega ta droga. Ja prawdopodobnie umrę. Czy wiesz, o co prosisz? Czy ty wiesz, o co Bóg cię prosi? Ja wam powiem, o co On prosił. Miłość nie jest prawdziwa, jeśli nie jest gotowa na śmierć. Jeśli coś nie jest warte wszystko, to nie jest warte nic. Nigdy się nie dowiesz, w co wierzysz, dopóki nie będziesz gotów za to umrzeć. Nigdy nie dojdziesz do celu, dopóki nie przyjmiesz takiej postawy wobec Boga. Posłuchajcie, być naczyniem, przez które Bóg może działać, to kosztuje. To będzie coś kosztować. Boże zadanie dla Estery polegało na tym, bo jeśli ty będziesz milczeć i odmówisz działać, to w nic nie wierzysz, nie masz wiary, a uwolnienie przyjdzie z innego źródła, a ty i dom twojego ojca zginiecie. I kto wie, Estero, czy nie po to otrzymałaś królestwo na taki czas jak ten? To będzie coś kosztować. Zapewniam was, jeśli nie będziecie chcieli milczeć, nic nie robić, aby wyjść, to będzie was coś kosztować. Ale mówię wam, to będzie jeszcze więcej kosztować, jeśli nie pójdziemy. Koszt nie pójścia, koszt odmowy, by być posłusznym Bogu, będzie nas wiele kosztował. Być naczyniem, przez które On może działać. Naczyniem, którym mógłby się zawsze posługiwać. To, co było na początku chrześcijaństwa, powraca. A ostatnie pokolenie jest przeznaczone, by powtórzyć ten sukces. Sukces Kościoła pierwszego wieku. My będziemy kimś w tym pokoleniu, by zdobyć to pokolenie. Ktoś musi dotrzeć do końca i powiedzieć, tak jak apostoł Paweł, że cały świat usłyszał tę wspaniałą Ewangelię. To będzie rzeczywistość. Boże Słowo do prawdziwie wierzących brzmi: wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. To jest Marek 11:24. Słowo wierzyć, słuchajcie uważnie, oznacza być przekonanym. Biblia mówi, że jeśli ustami swoimi wyznasz Jezusa Chrystusa i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, słowo wierzyć to czasownik opisujący działanie. Więc wierzyć to mieć przekonanie. A oznacza to, nie przestaniesz się modlić, dopóki nie zobaczysz cudu działania. Dopóki nie będziesz miał świadectwa, że już to otrzymałeś. To właśnie to oznacza. Kiedy jest powiedziane, aby nieustannie się modlić i nie ustawać. Kiedy ja i moja żona zaczęliśmy pierwszy rok głoszenia Ewangelii, kiedy dopiero co zaczęliśmy, mieliśmy dwa doświadczenia, które uczyły mnie tej właśnie prawdy. Pozwólcie, że wyjaśnię. Głoszę Ewangelię na całym świecie. Po pierwsze, On pozwolił mi umrzeć. Trzy zawały serca. Raz upadłem przy kazalnicy. Nigdy nie byłem u lekarza, ani nie korzystałem z pomocy medycznej, jak inni ludzie. Była tam pielęgniarka, która orzekła, że mam właśnie silny atak serca. Więc oni próbowali mnie podnieść do pionu i mogłem słyszeć, jak pielęgniarka mówiła: zanikł mu puls, już jest martwy. Amen. Więc dostałem jeszcze trochę życia, bo dzisiaj ciągle jestem żywy. Ale tego ranka ludzie orzekli, że nie żyję. Ale moja żona się z tym tak szybko nie pogodziła. Zabrała mnie na farmę, gdzie żyli nasi rodzice i trzeciej nocy ciągle tam leżałem. Kiedy ona się obudziła, ja leżałem na materacu. Ona myślała, że jestem martwy, ale ja nie byłem. Ciągle żyłem. Stamtąd zabrano mnie do pokoju hotelowego. Ktoś powie, to okropne, by tak zrobić. Nie, to było najlepsze rozwiązanie. Wiedziałem, że muszę dotknąć się Boga. Nie chodziło o to, by wyznać, że jestem uzdrowiony i podziękować za uzdrowienie. Ja wiedziałem, że muszę dotknąć się Wszechmocnego. Umieszczono mnie w pokoju sypialnym w tym małym hotelu i przez 9 dni z ledwością mogłem utrzymać się na kolanach. Nie mogłem oddychać, miałem problem z jabłkiem Adama, byłem tak chory. Zacząłem czytać Księgę Genezis i czytałem aż do Księgi Psalmów, zanim dotarłem do odpowiedzi. Ale o 3 nad ranem, 9 dnia, doszedłem do Psalmu 9:11. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Uchwyciłem się tego słowa, poczułem dotknięcie w sercu i poczułem się tak zdrowy, jak nigdy dotąd. 50 lat minęło od tego wydarzenia, kiedy Bóg dotknął się tego ciała. Lekarska diagnoza wykazała, że jak na swój wiek mam niewiarygodnie dobrze działające serce. Ale powiedzieli, masz problem, bo na sercu jest wiele bliz. Ja powiedziałem, ja noszę te znaki błogosławionego Chrystusa. Właśnie w tym momencie. Powiem wam coś, przyjaciele. Nigdy nie kończ modlitwy, dopóki nie przyjdzie odpowiedź. Powiedziałem, nigdy nie kończ modlitwy. Czasami ktoś mówi, Jezu, uzdrów mnie, a potem zapomina o tej modlitwie. Drugie doświadczenie, które miałem, miało miejsce w Houston, w Teksasie, w 1954 roku. Przez tydzień głosiliśmy w małym kościele. Idąc tam około 300 ludzi. Każdego poranka o 6 rano farmer zamykał drzwi, nikt już więcej nie mógł wejść. Bóg mocno się poruszał. Ten kościół był pełen ludzi na zewnątrz, sporo osób, którym nie pozwolono już wejść do środka. W niedzielę pastor poprosił mnie, abym został jeszcze następny tydzień. Ja się zgodziłem. Obudziłem się w poniedziałek rano. Obok mnie leżała moja żona, która na twarzy wkoło ust była biała jak koszula. Wargi zupełnie białe. Aż do gardła, z bardzo zaawansowaną chorobą. Była słaba, w zasadzie nieświadoma nawet swego stanu. Mieliśmy dwójkę dzieci, które miały tę samą chorobę. Modliłem się o nich cały dzień. Nigdy nie byłem bardziej zdesperowany. Modliłem się. Słuchajcie, bez Boga to już był koniec. To już koniec. Nigdy nie modliłem się gorliwiej w swoim życiu, walcząc z Bogiem. Wieczorem zamknąłem drzwi w motelu i poszedłem do kościoła. Głosiłem, mówiłem, opowiadałem, co wydarzyło się w tym motelu. Pastor powiedział, że ma dar uzdrawiania i że czuje to w swoich rękach. Powiedziałem pastorze, czy pójdziesz tam ze mną wieczorem? Moja rodzina jest bardzo chora. On powiedział, jestem zbyt zmęczony. Ja powiedziałem, nie, ty nie wiesz, jak bardzo oni są chorzy. On powiedział, nie, przyjdę może rano. Więc wróciłem i całą noc modliłem się. Ich stan jednak był dokładnie taki sam, kiedy ich ostatnio opuściłem. Oni nawet się nie odwrócili na łóżkach. Pielęgniarka powiedziała mi, że muszą być chyba opętani, że przez całą noc nawet nie poruszyli się na łóżku. Ja modliłem się przez całą długą noc. O 9 rano przyszedł ten pastor. Kiedy wszedł do motelu i popatrzył na nich, szybko wybiegł na zewnątrz. Po prostu szybko wybiegł. Powiedziałem, chodź tutaj, połóż na nich swoje ręce. Z twoim darem uzdrawiania na pewno coś się tu stanie. On powiedział, ja tam nie wejdę, to jest za wiele. Choroba jest za bardzo rozwinięta, potrzebujesz lekarza. Ja powiedziałem, że jedyny lekarz, jakiego znam w Houston, on nazywa się Jezus. Ja próbowałem go zaprosić do tego motelu przez 2 dni. Pastor mnie opuścił, a każdy obecny demon w Houston przyszedł na to miejsce. Mówię wam, każdy demon w Houston opuścił swoje miejsce i pracę i przyszedł tu. Mówię wam, Bóg mi coś pokazał, przemówił do mnie, nie przestawaj się modlić. Człowiek powinien się modlić i nie ustawać, aż otrzyma odpowiedź. Powiedziałem, aż otrzyma odpowiedź. Polegałem na Bogu i On mnie uzdrowił. A teraz proszę o moją rodzinę. Poszedłem następnego wieczoru do kościoła. Było tam wiele osób na łóżkach, o których modliłem się cały dzień wcześniej. Głosiłem tego wieczoru o tym, że diabeł jest realny. Głosiłem gdzieś przez 20 minut, gdy nagle około 20 młodych ludzi w wieku 15-19 lat wstało i zaczęło krzyczeć: Boże nasz, zlituj się nad nami. Wybiegli do przodu, krzycząc cały czas o Boże miłosierdzie. Kiedy oni tu byli jeszcze w przodu, ja już byłem w drodze do motelu. Jechałem i płakałem tak mocno, że ledwo mogłem widzieć drogę. Powiedziałem Bogu, że nie opuszczę tego motelu, aż mi powiesz, co się dzieje z moją rodziną. Jeśli ich zabierzesz, to będzie najgorsza rzecz, jaka mi się przydarzy, ale nadal będę Cię uwielbiał. Ale jeśli ich uzdrowisz, to ja o tym opowiem na konferencji w 2007 roku. O, chwała Bogu! Wróciłem i zostałem ich dokładnie w takiej sytuacji, jak wyjeżdżałem, leżących na łóżku. Mała córeczka jest gdzieś tam z tyłu i synek, rok różnicy. Pomiędzy nimi moja żona. Uklęknąłem przy jednym z łóżek i to było moim ołtarzem. Uklęknąłem tam o 10 wieczorem. Zacząłem się bardzo gorliwie i głośno modlić. Prawdopodobnie nikt tej nocy nie spał w tym motelu. Byłem słyszalny chyba na milę z tego miejsca. Byłem w wielkiej agonii. Wołałem: nie opuszczę tego miejsca, chyba że ktoś mnie gwałtem zabierze, dopóki mi nie odpowiesz, co się stało mojej rodzinie. Zacząłem o 10:00. Jakieś 4 godziny później. Nie widziałem, ale wiedziałem, że ktoś jest w pokoju. Po prostu wiedziałem. Szedł na mnie wielki strach. Jak on się tu dostał, wszystkie okna były pozamykane. Był tam tylko gwóźdź, na którym wisiało ubranie, toaleta, ale nikogo tam nie było. Powietrze mogło się dostać tylko przez dopływ powietrza do pieca. Popatrzyłem na drzwi, jak ktoś mógł się dostać do środka. Kiedy tam stałem, to serce biło mi 200 mil na godzinę. Na moim ramieniu spoczęła ręka i usłyszałem głos: synu, idź spać, wszystko jest w porządku. I powiem wam, że oni nie wyglądali wcale inaczej. Wyglądali wciąż dokładnie tak samo. Gorączka 40 stopni i te same białe twarze jak wcześniej. Nie było żadnego fizycznego znaku, ale widziałem, że już są zdrowi. Czy rozumiecie, co mówię? Jeśli nie będziesz się modlił, aż się stanie, to się nic nie stanie. Wiedziałem, że mają się dobrze i poszedłem do łóżka o 2:00 w nocy. Po jakimś czasie poczułem, jak ktoś trzęsie moim łóżkiem, a tam stał mój 4-letni synek i mówi: tatusiu, jestem głodny. A mała dziewczynka stała w rogu i mówi: czuję się dobrze. A 22-letnia dziewczyna, podnosząc się z łóżka, pyta: czy mamy cokolwiek do jedzenia? Ta długa noc się w końcu skończyła. Powiedziałem: ta długa noc się skończyła. Halleluja Bogu! Halleluja Bogu! Halleluja Bogu! Halleluja! Przyszedłem, by powiedzieć wam, że możecie dotknąć się Boga. Jezus powiedział mi, czym jest prawdziwa wiara. To nie jest wyznanie, jak próbują inni nauczać. To nie to. Prawdziwa wiara to relacja z Bogiem, który zna odpowiedź na problem. Setki razy czytałem historię o kobiecie Syrofenicjance. Któregoś dnia ponownie czytałem. Bóg powiedział do tej kobiety: masz wielką wiarę. Pomyślałem, że jeśli to jest wielka wiara, to znaczy, że jest tu zawarty każdy niezbędny element wiary. Więc jeszcze raz wróciłem do tekstu i odkryłem dwie rzeczy. Po pierwsze, ona wiedziała, że on może. Każda osoba w tym zgromadzeniu, jeśli będzie wierzyć, że on może, to ma gwarancję na 100% odpowiedź. Ale po drugie, ona wiedziała, że on to zrobi. I ona powiedziała: ja nie odejdę, dopóki demon będzie w mojej córce. Możesz mnie obrażać, nazywać psem. Panie, rób co chcesz. Ja będę chodzić wokół stołu i zbierać okruchy. Ale kiedy cię opuszczę, musisz mi obiecać, że moja córka jest wolna od demona. Nie przychodź do Boga, bawiąc się w modlitwę. Ja wam mówię, że wy możecie dotknąć się Boga. O tak, proszę Pana, ty możesz Go dotknąć. W Łukaszu 18 jest napisane, by się modlić i nie ustawać. W Łukaszu 18:1. A potem jest mowa o kobiecie, która chodziła do pewnego sędziego, prosząc o pomoc. On nie chciał jej pomóc, ale przychodziła i prosiła dalej. Na koniec powiedział: chociaż Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę, ale ta kobieta sprawi, że za chwilę zwariuję. Ona mnie nie zostawi w spokoju, dopóki jej nie pomogę. Zanim jeszcze otworzę biuro, ona już tam stoi i czeka na mnie. Więc on w końcu jej pomógł. A wiecie, co mówi Bóg? Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do mnie we dnie i w nocy? Halleluja. Halleluja, chwała Bogu. Halleluja, halleluja. Halleluja. O ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski, czy wiecie, o czym mówi następny werset? On kontynuuje tę myśl, aby się modlić i nie ustawać. To oznacza kontynuację aż do skutku. Czy znajdę jakąkolwiek wiarę na ziemi, gdy przyjdę? Czy znajdę ludzi, którzy będą na mnie polegać i będą polegać, aż otrzymają odpowiedź? Tak, możemy taką wiarę znaleźć, ale jest to bardzo rzadkie zjawisko. Powiedziałem, że bardzo ciężko jest znaleźć taką wiarę, która będzie polegać aż do chwili, gdy dana rzecz się stanie. Tutaj Jezus dał prawdziwą definicję wiary w Łukaszu 18. Wiara to działanie oparte na Słowie Bożym, wsparte przez pewność. To postawa trwania w przekonaniu, że cokolwiek Bóg powiedział, to Bóg to uczyni, przyjaciele. Nie wiem jak długo. Nie wiem, jak długo nam to zajmie, ale jest powiedziane, że Izajasz w roku śmierci króla Uzjasza widział Pana. Być może Izajasz modlił się 12 miesięcy, a w roku śmierci króla zobaczył Boga. On modlił się i czekał na Boga. To nie było tak, że prosząc Boga nie otrzymał odpowiedzi. Nagle podskoczył i powiedział: dziękuję, zapomnijcie o tym. On się modlił, aż wiedział, że przyszła odpowiedź. Boga można się dotknąć. To jest to, co próbuję wam powiedzieć. Jeśli ty będziesz mu wierzył, to jest to przekonanie. Powiedziałem, to jest przekonanie. Wierz, że Bóg to zrobi. Ta wiara jest substancją tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ta substancja oznacza przejść przez coś. Ludzie, którzy tłumaczyli Biblię, King James, bali się użyć słowa transubstancjacja, ponieważ katolicy używali tego słowa. Wiecie, że ich transubstancjacja polega na tym, że chleb zamienia się w ciało, a wino zamienia się w krew, więc oni się bali. Ale jest to dobre słowo. Oznacza ono przekroczyć coś, przejść. To mówi nam, że tak jak długo jest wyrażana wiara, ja polegam i modlę się na Bogu, to moja rodzina będzie zdrowa. Poprzez moc krzyża, to co realne jest w niebie, staje się realne też na ziemi. Dwójka dzieci i żona dzięki temu wstały zdrowe. Czy rozumiecie, o czym mówię? To, co niewidzialne, staje się widzialne. Kiedy człowiek zaczyna się modlić, to się zaczyna. Abraham uwierzył Bogu. Oddawał Bogu chwałę przez 25 lat. On polegał na Bogu i wierzył mu. Bóg powiedział: będziesz miał dziecko. On próbował mieć dziecko z Hagar. To była najtrudniejsza rzecz, przez jaką przechodził w życiu. Najgorszą rzecz, jaką miał zrobić, to zabić to, co stworzył. On kochał Ismaela i trudno było go wygnać na pustynię, ale lepiej zrobić coś takiego, niż uciec od Boga, bo cokolwiek wyprodukujesz, będziesz musiał to zabić. Nie miejcie wątpliwości, cokolwiek stworzysz, będziesz musiał to zabić. To po prostu nie będzie działało. Powiedziałem, to nie będzie działało w Królestwie Bożym. Więc czym jest wiara? Czym jest wiara? Tak długo, jak wyrażana jest wiara, transubstancjacja zaczyna się i trwa. I tak długo, jak wiara trwa, tak długo trwa ten proces. Jaka jest nadzieja? Że to, co jest ustanowione w niebie, może przyjść i być ustanowione na ziemi. Tym jest nadzieja. To jest nadzieja. Substancja realności nieba, przychodząca w odpowiednim czasie, aby być tam, co niebo mówi, aby było. Aby być tym, co niebo mówi, aby było. Nawet dać nowe serce o drugiej lub trzeciej nad ranem. Tak, kochani, takie jest znaczenie. Przez pierwsze 12 miesięcy mojej służby Bóg pozwolił mi przejść przez tę sytuację. Ostateczne żniwo spoczywa na tych, którzy pragną wystarczająco mocno modlić się i wierzyć, że będą zbierać. Amen. Nie pozwólcie sobie na spanie podczas porannej modlitwy, ale polegajcie na Bogu. Ziemia nigdy wcześniej nie widziała takich modlitw jak Jezusa. Wstawał on na modlitwę długo przed świtem lub modlił się całą noc. I ta księga mówi mi, że on teraz wstawia się za mną podczas tej sesji. On zawsze jest na spotkaniu modlitewnym. Jeśli dla niego ważne jest, by tu być, to i dla mnie ważne jest, by tu być. Amen. Jeśli on musiał się modlić, to o ileż bardziej ja. To ostateczne żniwo spolegać będzie na tych, którzy wystarczająco gorliwie będą się modlić i oczekiwać zbioru. Abraham jest doskonałym przykładem pragnienia modlitwy i wiary. Doskonałym. Posłuchajcie. Abraham pragnął jednej rzeczy. To podobało się Bogu. Nic ponadto. Więc Pismo mówi, Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to było za usprawiedliwienie. W jaki sposób manifestowała się jego wiara? Abraham bez względu na okoliczności chciał czynić wolę Bożą. Amen. Nieważne, co Bóg ci powie. Pozwólcie, że coś wam powiem. Cokolwiek on ci powie, zrób to. Na tej konferencji on mówi do ciebie i byś był częścią tego żniwa, więc powinieneś w tym brać udział. Cokolwiek ci powie, poddaj się temu. Amen. Mówię wam, jest jedna potrzeba. Nawet w świeckich instytucjach, firmach, to potrzeba poddania. Mój przyjaciel głosi przesłanie, dotknęło mnie bardzo mocno. Tematem było o naszym zaangażowaniu w poddanie się Bogu. Większość naszego zadania polega na naszym udziale w Bożym dziele. Być poddanym przez całe życie. Czy się coś zdarzy, czy nie, to ja należę do Niego. Ja nie żyję. Zapominam o swoim imieniu i pamiętam tylko o Jego imieniu, aby wszystko było Jemu poddane. Więc Pismo mówi, Abraham uwierzył Bogu i robił to, co mu zostało powiedziane. A Abraham przyszedł do Boga jako grzesznik, aby otrzymać przebaczenie i wszelkie dobro z Bożej łaski. On po prostu uwierzył w to, co Bóg powiedział i chciał być posłuszny temu, co powiedział. Chciał być posłuszny. Posłuchajcie tego. Miał zwycięstwo nad każdym zwątpieniem, każdym strachem, każdym możliwym sprzeciwem z powodu Bożego świadectwa i obietnicy. Nieważne, jaki był powód tego, co powiedział Bóg, on okazał się wierny i bez żadnych przeszkód udał się na tę górę, by ofiarować Izaaka. Wszystko, co Bóg wcześniej obiecał, było w tym chłopcu, ale bez żadnego zwątpienia zabrał go. Nigdy nie kwestionował tego, czy Bóg robi dobrze, czy nie. On po prostu robił to, co Bóg mu kazał. Więc widzimy w Abrahamie, że wiara i uczynki były razem powiązane. Wiecie, że Luther chciał wyrzucić z Biblii list Jakuba. On nie rozumiał tego, o czym mówi Jakub. Jakub mówił, pokaż mi wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z uczynkami. Biblia mówi, że osądzeni będziemy na podstawie uczynków, dobrych lub złych, a nie na podstawie tego, w co tylko wierzysz lub nie wierzysz. Nie możecie tej rzeczy oddzielić. Nie możecie popełnić tego błędu. Jeśli ty wierzysz Bogu, to zrobisz to, co Bóg ci powie, abyś zrobił. Odkryłem, że tak jak zakładamy kościoły na całej ziemi. Jak na przykład w Andach w Peru. Nie druga szkoła, ale już trzecia szkoła. Powiedzieliśmy liderom, że dopóki oni są żywi, to ten kościół będzie istniał. Nie potrzebujecie szczególnej pomocy od innych. Macie tu ziemniaki. Uprawiacie tu 10 odmian ziemniaków. Powiedziałem, doprowadźcie 10 ludzi do zbawienia, uczcie ich dawać dziesięcinę, a będziecie mieli więcej ziemniaków niż ktokolwiek inny. A kaznodzieje mają różne problemy i czasami potrzebują więcej niż ludzie mogą im ofiarować. Po prostu trzeba zabrać od każdego trochę ziemniaków. To działa. Wypróbowaliśmy to. Byłem w Rosji, w miejscu, gdzie nie miałem wsparcia od nikogo. Byliśmy tam w kościele, gdzie byłem jak naczelny biskup w tej miejscowości, ponieważ uczyłem ich, by zrozumieli. Uczyłem ich dziesięciny. Pewien biskup powiedział do mnie, chciałbym, abyśmy kupił sprzęt nagłaśniający. On mówi, to kosztuje $10,000. Ja powiedziałem, że ty nie możesz tego kupić. A on na to, dlaczego nie? Przecież masz pieniądze. Ja mu powiedziałem, ja mam pieniądze, ale musiałbym użyć dziesięcin, ale ty nie wierzysz w dziesięcinę. Od tej pory zaczął być wierzącym w dziesięcinę. Widzicie Abrahama, u którego wiara i uczynki szły w parze. Jedność w sercu. Ta wiara w sercu nie jest widziana dla ludzi, dopóki nie objawi się poprzez uczynki. Ty możesz dużo mówić o wierze, ale jest to smutne, jeśli nie widać tego, o czym mówisz. Nie, ty tylko mówisz o wierze i nie robisz tego, w co wierzysz. Widzicie, ta wiara, która jest gdzieś głęboko w sercu, musi przerodzić się w uczynki. Jeśli twoja wiara nie manifestuje się widocznie, to pozostaje tylko życzeniem. Tak naprawdę, to w nic nie wierzysz. Nie. Nie. Jeśli ona się wyraźnie nie manifestuje w posłuszeństwie Bogu. Widzicie tu Abrahama. Nie możecie oddzielić wiary od posłuszeństwa i tak samo nie wiary od nieposłuszeństwa. Nie możesz tego oddzielić. Jeśli Abraham odmówiłby być posłusznym Bogu, bo jego syn okazałby się zbyt drogi dla niego, to jego wiara byłaby martwa. Demony mają ten rodzaj wiary. O tym mówi Biblia, że wierzą, ale nic z tym nie robią. Boże Słowo mówi, ja kocham tych, którzy mnie kochają, a ci, którzy mnie szukają szczerze, znajdą mnie. Znajdziemy to w Przypowieściach 8:17. Wiecie, czytałem to wiele razy. Bóg objawia swoje słowo nawet w nocy. Tak jak mi na przykład. Mój sąsiad powiedział, ty czytasz tę Biblię na okrągło. Ja powiedziałem, ja już nie czytam tej księgi jako prawo, bo ja znam je. Powiedziałem, ale to jest żywa księga, panie Lendry. Budzę się rano i Bóg jakby napisał coś specjalnie dla mnie. Chociaż wcześniej czytałem tę księgę 250 razy, a dziś rano znalazłem coś, czego wcześniej nie widziałem. Tak, proszę Pana. Widzicie, czytałem Przypowieści 8:17 i Bóg mówi, miłuję tych, którzy mnie miłują. Będę kochał tych, którzy mnie kochają. Ja wiem. Wiem o tym również, że Bóg mnie kochał, jak byłem jeszcze grzesznikiem i nie wierzyłem. Amen. Więc o czym tu jest mowa? To, co Bóg tutaj mówi, ja wiem, że miłość Boża. Na przykład my tutaj, zanim uwierzyliśmy, nic nie mogliśmy zrobić, ale teraz Bóg mówi do nas, będę kochał tych, którzy mnie kochają. Każda obietnica w Biblii, tej Biblii jest powiązana z jakimś nakazem, każda z nich. Niektórzy mają taką skrzynkę z obietnicami, każdego ranka wyciągają na śniadanie taką jedną obietnicę i czytają. To uproszczony sposób czytania Biblii. Jedna z takich obietnic to Eksodus 15:26. Kiedy taką karteczkę wyciągniesz, to znajdziesz tam tylko część tego wersetu. Przeczytasz, bo ja, Pan, Twój lekarz. Tam czegoś brakuje. Czy wiecie czego? Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań i będziecie posłuszni moim ustawom, to ja jestem Waszym Panem. Jestem Waszym Panem. I ja Was uzdrowię. Rozumiecie? On powiedział, jeśli mnie będziecie wystarczająco kochać, jak ma się ta miłość demonstrować? Będziecie przestrzegać moich przykazań. Jeśli mnie kochacie, to zrobicie to, co ja Wam mówię, abyście zrobili. Amen. Jeśli nie robisz tego, co Bóg Ci powiedział, to nie kochasz Boga. Albo może Biblia się myli, może potrzebujesz innej Biblii, ale co Bóg mówi? Jeśli mnie kochasz, będziesz przestrzegał moich przykazań. A jeśli Ty będziesz mnie kochał, przestrzegając moich przykazań, to ja będę Cię kochał i uzdrawiał Cię. Ja sprawię, że ta obietnica dla Ciebie będzie realna. Ja odpowiem miłością. Jeśli Ty mnie pokochasz, robiąc to, co ja Ci mówię, abyś zrobił, ja odpowiem miłością. Amen. Podczas gdy Boża miłość jest bezwarunkowa, z drugiej strony Słowo mówi, jeśli miłujesz mnie, przestrzegaj moich przykazań. Każda obietnica związana jest z jakimś przykazaniem. Jeśli ignorujesz to przykazanie, to możesz zapomnieć o obietnicy. Ktoś wyciągnął z Biblii wszystkie obietnice i nazwał tę książeczkę Biblią obietnic. Ona zawierała tylko i wyłącznie obietnice. I on pyta, co ty myślisz o tym? Książeczka dobrze się sprzedawała. Więc pyta, co o tym myślisz? Powiedziałem, myślę, że jesteś w wielkim kłopocie. Wielkim kłopocie. Ty zarabiasz na tym pieniądze, ale Bóg mówi, że jeśli ktoś coś zabierze z tej księgi, to będzie miał wielkie kłopoty. Nie możesz wziąć tych obietnic z ich kontekstu, sprawić, że zadziałają. Nie, nie. Jeśli odłączysz obietnicę od przykazania, to ona nie zadziała dla Ciebie. Możesz się modlić i robić mnóstwo innych rzeczy, ale dopóki nie będziesz chciał zaakceptować tego, tak jak to jest. Amen. Posłuchajcie, każda obietnica w Słowie jest z czymś powiązana. Więc jeśli odmawiamy wykonać to, w co wierzymy, że jest wolą Bożą, to nasza wiara jest tylko symulacją. To sami sobie dowodzimy, że nigdy nie zawierzyliśmy serca Chrystusowi i nie postawiliśmy Go na pierwszym miejscu. Nasze uczynki będą z nami na sądzie jako tekst naszej wiary lub niewiary. Słowa się nie liczą, przyjaciele. Nie, nie. Słowa nie będą miały znaczenia. Nasze działania, uczynki pójdą z nami na ten sąd, aby dowieść, czy w coś wierzymy, czy nie. On powiedział do Kościoła, idźcie na cały świat głosić tę Ewangelię każdemu stworzeniu. Tak mówi Słowo Boże. Nie znajdziecie kaznodziei, który by w to nie wierzył, ale możecie znaleźć wielu, którzy tak naprawdę w nic nie wierzą, po prostu w nic. Możesz mówić, przemawiać, ale tak naprawdę nie wierzysz, dopóki nie wykonujesz. Amen. Jeśli ty i ja po prostu będziemy chcieć wykonywać wolę Bożą, posłuchajcie, jeśli ty i ja w tym pomieszczeniu będziemy chcieli czynić wolę Bożą, nic nie może nas powstrzymać przed zdobyciem tego pokolenia dla Chrystusa. Nic. Wszystko, o co On prosi, to jeśli ty i ja będziemy chcieć czynić wolę Bożą. Halleluja. Podnieście swoje ręce ze mną. Prośmy Go o pomoc. O Boże, w imieniu Jezusa.